Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Właściwie dzisiaj nie Polskę, a Warszawę jadę przez Saską Kępę z panem ministrem Piotrem Glińskim, bo dzisiaj jest wielki dzień. Po wielu, wielu latach uda się dzisiaj otworzyć Muzeum Historii Polski. Dzień dobry panie premierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
To rzeczywiście jest taki dzień po wielu, wielu latach, już nawet nie potrafimy policzyć po ilu, ale po 8 latach pana ministrowania dzisiaj to się uda.
Tak, dzisiaj otwieramy gmach i otwieramy wystawę czasową tak zwaną, która będzie pokazywała, jak tworzyliśmy kolekcję, a przez to także będzie pokazywała historię Polski. No wreszcie mamy to muzeum. Polska nie miała muzeum swojej własnej historii. To, że nie miała w PRL-u, no to można zrozumieć, komuniści zakłamywali historię, ale to, że III RP nie zbudowała Muzeum Historii Polski, to jest oczywiście wstyd. Pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości powołał to muzeum w 2006 roku, no ale ekipa PO-PSL nie budowała muzeum, nie budowała siedziby. No nam się udało po wielu kłopotach trochę, tak można powiedzieć, bo myśmy odziedziczyli bardzo zagmatwaną sytuację. Musieliśmy przeprojektowywać różne sprawy, żeby można było rozpocząć budowę. 5 lat temu rozpoczęliśmy budowę. No i dzisiaj otwieramy ten piękny gmach na warszawskiej Cytadeli. Notabene otwieramy wreszcie Cytadelę dla nas wszystkich, dla warszawiaków, ale także dla wszystkich mieszkańców polskich i turystów, którzy by chcieli obejrzeć nasz park muzealny, bo tam dopiero co w sierpniu otworzyliśmy pierwszy pawilon nowego Muzeum Wojska Polskiego, a dzisiaj obok gmach Muzeum Historii Polski.
A jak wygląda budynek Muzeum Historii Polski?
To jest bardzo... Też Polska musi mieć godne, odpowiednie muzeum swojej historii. Budynek jest moim zdaniem architektonicznie pięknie zaprojektowany. Tu zarówno pracownia architektoniczna, projektanci, jak i mój pełnomocnik, pan architekt Piotr Walkowiak, przyczynili się do tego, że zwłaszcza wizualizacja z zewnątrz wygląda pięknie, ponieważ cała fasada budynku jest obłożona pięknym kamieniem. Kamień jest ułożony w warstwy od ciemniejszych do jaśniejszych w górę idąc. I one obrazują trochę bieg historii, poszczególne nawarstwiające się epoki, a także pęknięcia, różnego typu kłopoty, konflikty, jakie w historii mają miejsce, też są poprzez fakturę tego kamienia jakby symbolicznie odtworzone, a dodatkowo jeszcze są cytaty, reliefy z cytatami z polskich zabytków, z polskiego dziedzictwa, między innymi z drzwi gnieźnieńskich.
Dzisiaj jest otwarcie muzeum, pierwsza tymczasowa taka już wystawa docelowa?
Mam dobrą wiadomość, ponieważ z docelową wyprawą był kłopot, ponieważ rynek zauważył, że mamy boom muzealny w Polsce. W tej chwili zrealizowaliśmy już albo realizujemy ponad 300 dużych projektów inwestycyjnych w muzeach. No i 3 przetargi pokazały, że rynek chce zarobić 3-krotnie więcej niż ceny normalnie wyglądają. No i 3 przetarg ja zdecydowałem, żeby go przyjąć, ponieważ no nie ma wyjścia. Kolejne byłyby jeszcze najprawdopodobniej droższe i jest już podpisana umowa. I to jest dobra wiadomość. Jest podpisana umowa z wykonawcą 30 miesięcy, więc za 30 miesięcy musi być gotowa wystawa stała. Największa wystawa stała w polskim muzealnictwie. Może dlatego to jest tak drogo i tak to było skomplikowane.
Ta historia Polski, rozumiem, będzie opowiedziana w sposób nowoczesny.
Będzie nowoczesny, ale w oparciu o artefakty. Współczesne muzealnictwo to jest połączenie tych dwóch podejść. Z jednej strony muszą być artefakty, a więc po prostu świadkowie materialni, świadkowie epoki. U nas najstarszym, jednym z najstarszych eksponatów to jest dąb wydobyty z Wisły, który ma ponad 1000 lat. Oczywiście mamy też na przykład denar Bolesława Chrobrego. To jest piękna opowieść przede wszystkim o polskiej wolności, o przemianach polskiej tożsamości, podobnie jak i o przemianach polskiej wolności, no bo to też się zmieniało, tożsamości i o zmianach cywilizacyjnych, jak jakie wspólnota narodowa realizowała przez te ponad 1000 lat istnienia.
Za 30 miesięcy być może ostatnia sala w Muzeum Historii Polski będzie dotyczyła 15 października 2000.
Będzie jakieś miejsce na pokazanie historii tworzenia się naszego muzeum. Dzisiejsza wystawa, którą otwieramy dzisiaj, bo wszystkich Państwa zapraszam, dzisiaj jest nocne zwiedzanie od 22 do 24. Nie wiem jeszcze, czy są wejściówki dostępne na stronie muzeum, ale jeżeli ktoś już nie dostanie wejściówek, to piątek, sobota, niedziela, dni otwarte, proszę się kierować informacjami na stronie internetowej muzeum. Dni otwarte dla wszystkich, a wystawa czasowa opowiada, jak powiedziałem, o tworzeniu się kolekcji, czyli też myśmy zakupywali.
Postaramy się wrócić, kiedy ono stanie z powrotem nawiązane. Krzysztof Skowroński podróżuje na uroczystości otwarcia Muzeum Historii Polski. Rzeczywiście od jutra już w takim trybie zupełnie normalnym. Dzisiaj wieczorem 22-24, czyli de facto już w nocy pierwsza możliwość zwiedzania, o ile jeszcze są wolne miejsca, faktycznie Muzeum Historii Polski. To muzeum, na które długo, długo czekaliśmy. Pierwsze projekty, pierwsze plany takie poważniejsze to jeszcze rok 2005-2006. W roku 2023 w końcu w stolicy Rzeczpospolitej doczekaliśmy się Muzeum Historii Polski. Mam nadzieję, że już możemy wracać do Krzysztofa Skowrońskiego.
Z trasy Łazienkowskiej za chwilę wrócimy do studia Radia Wnet.
No wrócimy i jesteśmy. No dobrze, trasa Łazienkowska to nie jest najprostsza trasa także dla zasięgu zestawów radiowych, ale najlepszy na jazdę samochodem jest po pierwsze informacja, która jest godzina 7.38, jakby ktoś się spieszył, to już wie, a po drugie zawsze można posłuchać Stevie'ego Wondera. My do Stevie'ego Wondera wrócimy jeszcze w poranku, więc spokojnie, ktokolwiek lubi, ktokolwiek wczuł się w rytm, teraz będzie mógł do tego rytmu wrócić, a teraz kto się wczuł w rytm podróży Odysei Polskiej, to może się dostroić i nastroić powtórnie Krzysztof Skowroński.
To prawda, ta trasa Łazienkowska nie była za bardzo przychylna do części połączenia. Wracamy do rozmowy z panem premierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim, bo dzisiaj jest, tak jak już powiedzieliśmy, ten wielki dzień otwarcia Muzeum Historii Polski. O której godzinie nastąpi przecięcie wstęgi i kto będzie ją przecinał?
Otwarcie oficjalne z udziałem pana prezydenta, pana premiera, pana wicepremiera będzie o godzinie 12. Natomiast nie będzie przecięcia wstęgi, natomiast będzie symboliczne otwarcie zaaranżowane w inny nieco sposób, mianowicie rozwinie się polska flaga i odśpiewamy spontanicznie, ale w sposób przygotowany, bo jak wiadomo, każda interpretacja musi być odpowiednio wyreżyserowana, hymn Polski. I w ten sposób otworzymy muzeum po części oficjalnych przemówień, no bo mamy co opowiedzieć w trakcie tych przemówień, bo to jest na pewno dla mojego resortu, ale myślę, że dla całej Polski to jest jednak dzień bardzo uroczysty.
Nie tylko dla pana ministra, ale dla całej Polski, bo w uroczystości będzie uczestniczyć i prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.
I pan prezes Jarosław Kaczyński. Trzeba jasno powiedzieć, że decyzja o budowie to jest decyzja naszego środowiska politycznego. Nasi poprzednicy nie budowali tego muzeum. To jest ich zaniechanie, a myślę, że więcej niż zaniechanie. Przypominam, że Donald Tusk zdecydował się na budowę Muzeum II Wojny Światowej u siebie w Gdańsku, natomiast nie budował Muzeum Historii Polski. Mało tego, zlikwidował Muzeum Westerplatte, zmienił go w Muzeum II Wojny Światowej, no żeby tę narrację pani Angeli Merkel, przyjemną dla ucha i oka pewnie, tam stworzyć. Natomiast, jeszcze raz mówię, nie budował Muzeum Historii Polski.
Pan minister i wicepremier, ile tych muzeów udało się zrekonstruować, ile tych muzeów udało się wybudować w czasie tej 8-letniej już kadencji?
myśmy wybudowali, przekształcili, wyremontowali generalnie, powołali nowe instytucje muzealne w ponad 300 miejscach w Polsce. Więc można powiedzieć, że ponad 300 dużych projektów inwestycyjnych, muzealnych udało nam się zrealizować, albo w tej chwili realizujemy, bo niektóre są nawet w planach, ale bardzo konkretnych. No tu na przykład w Warszawie, przypominam, udało nam się przez 3 lata przekształcić własnościowo działki i bardzo piękna, duża działka na Błoniach Stadionu Narodowego, czyli niedaleko Saskiej Kępy, panie Krzysztofie, jest w tej chwili już we władaniu Muzeum Techniki i tam budujemy, koncepcje funkcjonalne są w tej chwili przygotowywane, budujemy w zasadzie dwa muzea, Narodowe Muzeum Techniki i Narodowe Muzeum Przyrody, czyli Muzeum Historii Naturalnej, to co na całym świecie wszędzie istnieje w dużych stolicach, a Warszawa niestety tego nie ma. Ma kilka bardzo dobrych, ale malutkich muzeów, tak jak Muzeum Ewolucji czy Muzeum Ziemi. I z tych muzeów, między innymi z dorobku naszych instytutów naukowych i z ich zbiorów, między innymi Instytutu Zoologii, Paleontologii czy Geologii, będziemy budowali to Muzeum Przyrody.
Ale żeby je wybudować, trzeba wygrać wybory 15 października 2023 roku. Jaki jest nastrój przed tymi wyborami?
Ma pan rację. Musimy wygrać wybory, no bo oni oczywiście tego nie zrobią. No, nie robili dotychczas nic, jeżeli chodzi o poważne projekty muzealne. Może z pewnymi wyjątkami, ja już nie chcę kopać leżącego, bo tej kwestii Donald Tusk i pan Rafał Trzaskowski leżą i kwiczą, jak mówią dzieciaki. Natomiast my mamy nastroje takie same jak zawsze. Ciężko pracujemy, mamy ufność, nadzieję i wiarę przede wszystkim w Polaków i wszystko wskazuje na to, że te wybory wygramy i będziemy mogli kontynuować naszą misję dla Polski. Między innymi także zajmować się polskim dziedzictwem, tożsamością i budować muzea. Te, które dotyczą tych białych plam, o których dotychczas nie opowiadano. Zbudowaliśmy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Piaśnickie, Muzeum Sybiru, budujemy Muzeum Kresów, jeszcze jedno już zbudowaliśmy w Sejnach, a dwa duże Muzeum Kresów budujemy i w Lublinie, i w Brzegu, tam gdzie jest bardzo wielu kresowiaków, ale także budujemy takie muzea jak na przykład Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie. Można zobaczyć przepiękny budynek już wyrósł koło kanału portowego w Łebie i wiele innych muzeów, no, które są po prostu potrzebne, bo muzea są takimi bardzo nowoczesnymi w tej chwili instytucjami, bardzo lubianymi przez ludzi. Mamy boomy frekwencyjne. No między innymi dlatego, że doinwestowaliśmy kulturę i także instytucje muzealne. My zakupujemy nowe dzieła. No, kiedy Polska kupowała dzieła Tycjana, Bruegla, Chagalla, już nie mówiąc oczywiście o naszych, o Wyspiańskim, Brancie, Matejce nawet, to wszystko w ostatnim czasie kupowaliśmy do naszych kolekcji, a dodatkowo także, jak Państwo wiecie, odzyskujemy coraz sprawniej i coraz więcej strat wojennych, czyli tych dzieł, które Niemcy, głównie Niemcy, ale także i Rosjanie ukradli nam z Rosji. Niestety odzyskać się nie da, bo tam mamy no, to, co mamy. Z Niemiec jest różnie, bo w oparciu o indywidualne pertraktacje odzyskujemy, natomiast systemowo państwo niemieckie w tym nie pomaga, a nawet przeszkadza. Przypominam, oni mają taką regulację w tej chwili prawną, że po 30 latach posiadacz czegoś skradzionego staje się właścicielem tej rzeczy. No, to jest właśnie to europejskie, niemieckie prawo. O, to jest ten europejski porządek, o którym Donald Tusk mówił. On do tego tęskni, zdaje się.
Panie premierze, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przed panem piękny, słoneczny, warszawski dzień.
Tak, przed Polską myślę, że kolejny słoneczny, piękny dzień i wszystkiego najlepszego wszystkim życzę. Także tym, którzy są naszymi przeciwnikami politycznymi albo tym, którzy się wahają. Wszyscy jesteśmy razem, wszyscy jesteśmy Polską i pamiętajcie Państwo, kto dla tej Polski pracuje i robi to z wielką przyjemnością, sympatią i energią, a kto haratał w gałę, popijał winko i palił cygara.
Piotr Gliński, minister kultury.
Piotr Gliński nie palił cygara.
Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem Poranka Wnet, a teraz z ulicy Myśliwieckiej przenosimy się na krakowskie przedmieście 79.